Krzysztof Zieliński w studio, witam cię, dzień dobry.
Najedzony po, jak to się mówi, uszy, witam serdecznie państwa.
A co było na śniadanko?
Zupa
na śniadanko również.
Zupa na śniadanko.
A dlaczego o to pytam? Bo dziś, drodzy państwo, rozmawiamy o królowej polskiej kuchni, czyli o zupie. Nie będę cię pytać o zupę mleczną śniadaniową, bo rozumiem, że...
Zacierka na mleku.
No proszę bardzo. Ja chciałabym porozmawiać z tobą o zupach rozgrzewających, więc takich, które potrafią nas bardzo mocno rozgrzać w te jesienno-zimowe wieczory, popołudnia, dni w ogóle, bo przecież czas mamy, jaki mamy.
Zgadzam się z tą absolutnie. Moja najukochańsza małżonka Dorotka. Słuchajcie, zaczyna się właśnie okres taki październikowy, listopadowy i tak leci to, można by powiedzieć, nawet do kwietnia, zależnie od tego, jakie są pory roku. Zupy nam towarzyszą. Codziennie duże, solidne gary, które tam wykańczamy przez dwa, czasami trzy dni, jak się zdarzy. I zupy, które nas rozgrzewają. I czasami naprawdę wystarczy taki talerz zupy zjeść po prostu i czujemy się wewnętrznie tą temperaturą, też oczywiście tym składnikami, które są w tej zupie rozgrzani. To jest rzeczywiście taka pora i zwróćmy na to uwagę, że później tak mniej chętnie sięgamy, kiedy te dni są ciepłe, ewentualnie chłodniki, żebyśmy się właśnie schłodzili. Zupy gorące, właśnie te jesienne są bardzo popularne. Mamy ich naprawdę w naszej tradycji kulinarnej, polskiej szczególnie, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy takie tutaj lokalne odmiany, oczywiście będziemy o nich dzisiaj mówić, ale te wszystkie właśnie zupy w stylu grzybowa, rosu, fasolowa, cebulowa, no to one są, że tak powiem, polskie. No to tak to wygląda. Oczywiście są lokalności. Tam powiedzmy u nas dodaje się jakiś taki element, na Śląsku dodaje się coś innego. Wzorem francuskim to niektórzy posypują startym serem, no i dzięki temu ona rzeczywiście daje niezłego, energetycznego kopa. Ale tak naprawdę te zupy, no nasza na pewno, jeśli chodzi o nazwę, to jest oczywiście banianka, czyli można by powiedzieć zupa...
Na czasie. Była dynia, jest tak, dużo, teraz jej zostało po listopadzie, więc baniankę gotujemy.
Ciekawostka jest taka, że nie wszyscy wiedzą, co to jest banianka. Nieraz spotkałem się z takim określeniem, co ty jesz, banianka, co to jest? No, jak bania, to wiadomo, że dynia. Wyobraźcie sobie, że ta dynia do Europy przywędrowała z Ameryki i to dopiero w XVI wieku, ale już w tym czasie, właśnie mowa o tym XVI wieku, uprawiano trzy rodzaje dyniowatych. Piżmową, olbrzymią i zwyczajną. Ciekawostka jest taka, że na ziemiach polskich występują one już w latach 40. XVI wieku, także błyskawicznie się przyjęły, o czym świadczy obecność w księdze z 1542 roku znanego, tu też kiedyś będziemy musieli się tym tematem zająć, botanika Hieronima Spiczyńskiego, był lekarzem króla Zygmunta Augusta, herbarz o ziołach tutecznych i zamorskich i o ich mocy. Więc można by powiedzieć, jest to rzeczywiście ważne źródło. Dynia naprawdę uniwersalne warzywo o absolutnie wszechstronnym zastosowaniu. Łatwo się o tym przekonać. Mówimy o zupie, ale przecież jadłem nie tak dawno to rewelacyjny sernik dyniowy, muffiny, placki, kotlety, racuchy, czy wreszcie farsz do naleśników. Tego rzeczywiście jest naprawdę podostatkiem, ale skupimy się na tym, co jest takie dobre. Jak banianka, to oczywiście pstrągowska banianka, albowiem właśnie ta...
Uderzamy w nutę regionalną,
albowiem właśnie ta zupa pod tą nazwą pstrągowska banianka jest zapisana na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod datą 2016 rok 21 grudnia, więc można by powiedzieć prawie, że mamy tą 8-letnią rocznicę w kategorii dania gotowe i potrawy. Mieszkańcy wsi Pstrągowej od dawna właśnie w przydomowych ogródkach, ta tradycja sięga na pewno przełomu XIX i XX wieku, uprawiali warzywa, w tym oczywiście dynię, którą w gwarze lokalnej nazywa się właśnie banią. I ona jest podstawowym surowcem, bardzo, bardzo popularna w okresie jesienno-zimowym. W Pstrągowej tam mamy obiekty gastronomiczne, nazwy nie wymieniamy, które bardzo chętnie w swojej karcie menu właśnie stosują w porze jesienno-zimowej tą zupę. I z wywiadu etnograficznego pozwolę sobie dosłownie jedno zdanie zacytować. We wrześniu, jak dynia dojrzała, co można było sprawdzić, pukając w owoc i jeśli wydawał głuchy odgłos, znaczyło, że był gotowy do zbioru. No i właśnie tą dynię zbierano, gotowano, przecierano i dodawano różnego rodzaju elementy. Mleko, masło, to także był element rozgrzania i do smaku sól oraz pieprz. Dla wyraźniejszych smakoszy, którzy po prostu chcą czegoś jeszcze dodatkowo, aromat gałki muszkatłowej czy papryki, ona szczególnie także to rozgrzewa i też oczywiście odpowiednio barwi nam tą cudowną zupę. Dodawano zacierkę, dodawano kluseczki, masę różnych tego typu rzeczy, żeby po prostu było to jeszcze bardziej obfite. Nie tylko makaron, bo to można być takie najbardziej oczywiste. No i to danie, można powiedzieć, przyozdobione zieleniną trafiało na ten stół I było gorąco. I było gorąco także w żołądku i oczywiście od razu się poprawiał zdecydowanie nastrój. Ale tą zupą, która szczególnie w okresie jesienno-zimowym była bardzo popularna na, i to mocno zakorzeniona w naszej tradycji,
królewski,
to oczywiście...
Królewski polski rosół.
Tak. Pamiętacie, tydzień temu rozmawialiśmy o Stanisławie Czernieckim, kuchmistrzu, autorze książki Compendium Folklorum. To jest właśnie, można by powiedzieć, jeden z pierwszych przepisów zamieszczony staropolski rosół, ale to był zupełnie inny rosół. Słuchajcie, to był drób, wołowina, cielęcina, warzywa, dodawano dzikie ptactwo, jarząbki, kawałki sarny, zająca. To był zupełnie inny rodzaj rosołu. Wspomniany także tydzień temu kuchmistrz Stanisława Augusta Poniatowskiego, Paweł Trębo, na przykład robił rosół z węgorza. Więc naprawdę pomysłowość naszych artystów, kucharzy jest nieograniczona. No i muszę to powiedzieć, wybacz, rosół otwierał nawet ucztę w panu Tadeuszu. No przecież to nasz najwybitniejszy
romantyk. To co podano gościom z Coplicowa?
Co podawano gościom z Coplicowa? Jeszcze cytuję. Rosół staropolski sztucznie gotowany, do którego pan Wojski z dziwnymi sekrety wrzucił kilka perełek i sztukę monety. Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie. To przekonanie o tym, że ten rosół rzeczywiście krzepi, można powiedzieć, zdominowało literaturę z przepisami XIX wieku. Z tym, że dla dzieci, dla chorych, bardzo chorych, osłabionych. Oczywiście ten rosołek był zdecydowanie inny. Nazwano go właśnie królewskim, czyli z różnego rodzaju gatunkami mięsa, nie na bazie jednego, ale zaczął dominować drób, ta kurzyna, ale to wtedy to była ta wiejska kura. Na rosole były te cudowne tłuszczu oka. Ale...
Co tam dodawano oprócz mięsa? No bo oczywiście mówimy, dużo tego mięsa było. Włoszczyzna musiała być. Co jeszcze?
Ale na przykład mój tato, wyobraża sobie, świętej pamięci, rosół jadł tylko i wyłącznie z kartoflami. Po prostu on inaczej sobie tego rosołu. Tato jest
mazowieckie.
Rozumiem,
że rosół wołowy też rosół, był, nie skórzyny, tak, prawda?
Na przykład, ale dodawano różne rzeczy. Oprócz tego klasycznego makaronu, który jest czasami utrapieniem, jeśli jest zbyt długi, kluseczki, kasze, pulpety, gołąbki z kapusty pokrojone w plastry. Tego naprawdę było dużo, bo to była nasza cudowna potrawa i która rzeczywiście, przełykam ślinę, przepraszam, bo się tak trochę wspomnieniami w głowie różnego rodzaju smaki pojawiły. Kolejna zupa, która do nas przyszła z bardzo ciekawego miejsca. Cały czas tam opowiadam o tych różnych nawiązywaniu do tej tradycji francuskiej, kuchni francuskiej. Nasi najznamienitsi szefkowie, kuchni, kuchmistrzowie bardzo często po prostu do tej tradycji sięgali. Zupa cebulowa. Pojawiła się tak naprawdę, można by powiedzieć, we Francji. Rzeczywiście XII, XIV wiek, bo są różne daty pojawienia się tej zupy. Najpierw kuchnia oczywiście biedniacka, czyli ci, co mieli najmniej do włożenia do garnka, potem mieszczańska, w końcu oczywiście trafiła aż na królewski stół. Tutaj pozwolę sobie, słuchajcie, opowiedzieć taką naprawdę niezwykle ciekawą historię związaną z naszym polskim elementem historycznym. Otóż z naszym królem polskim, ex-królem polskim Stanisławem Leszczyńskim. Do francuskiej gospody La Pomme d'Or w mieście Châlons-en-Champagne przybył akurat Stanisław Leszczyński, ex-król Polski, który właśnie wybierał się z wizytą na dwór francuski, albowiem żoną króla Ludwika XV była jego córka Maria Leszczyńska. I w tej gospodzie kucharz Nicolas Appert przygotował dla niego zupę cebulową z odpowiednim wkładem. I co się dzieje? Król po prostu był rozkochany. Przybiegł do kuchni, poprosił o podanie tego przepisu. To nam się może wydawać śmieszne, ale słuchajcie, to się zachowała ta informacja. Pod koniec wieku XVIII została zapisana, więc mamy jakiś drobny wkład. Ale tak naprawdę dopiero w wieku XIX, w połowie wieku XIX, ta zupa cebulowa nabrała tego takiego naszego, jak ją dzisiaj oceniamy, właśnie posypywana startym serem, żółtym oczywiście, zapiekana. To już jest zdecydowanie bardziej kaloryczne i bardziej przyjemne dla smaku danie. U nas, że tak powiem, pojawiała się i znikała. Polska oczywiście ma też to swoje jakieś takie elementy dodatkowe, czyli właśnie czosnek, który po prostu stwarzał odpowiedni smak, ale także kromki chleba razowego, który po prostu był dodawany. One zabarwiały tą, mówię, muszę przełykać ślinę, przepraszam cię najmocniej.
Ja chyba też zacznę przełykać, bo o tej cebulowej to sobie tak pomyślałam, że warto by ją
idealnie,
było zrobić.
Idealnie by teraz pasowała na tym stoliku naszym w Radiu Rzeszów. Oczywiście ten chleb, kromki chleba razowego odpowiednio barwiły, dodawały też smak, bo pieczywo razowe ma ten swój właśnie taki niezwykle ciekawy, więc można powiedzieć, ta staropolska nasza wersja jest zdecydowanie ciekawsza, troszeczkę inna od tej francuskiej. Nie widziałem jeszcze konfrontacji wydania francuskiego i staropolskiego. Może warto po prostu to kiedyś spróbować. Ale mamy jeszcze dwie nasze absolutne zupy, które które są z naszą tradycją kulinarną bardzo mocną. No to jest oczywiście zupa fasolowa, zwana fasolanką w niektórych miejscach, nie mająca nic wspólnego z fasoladą. To jest zupełnie inny produkt. Ciekawostka jest taka, że fasola pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Przyszły do Europy bardzo późno, dlatego że traktowane były po prostu jako roślinka taka dekoracyjna. Jako warzywo zaczęto uprawiać dopiero w XVII wieku. W Polsce na większą skalę pojawiły się tak naprawdę dopiero w wieku XVIII i przyszły do nas przez Królewiec. Przypomnę, to były wówczas po prostu Prusy. Dlatego nazywano ją czasami zupę fasolową grochem niemieckim. To jest ciekawostka. W XVIII wieku bardzo często w źródłach się to tak właśnie opisuje. Ale w tym XVIII wieku, wyobraźcie sobie Państwo, mamy zachowane, i to bardzo wiarygodne, bo z książki botanicznej, źródło mówiące o tym właśnie, że Polacy, chociaż zdecydowanie bardziej cenili groch oraz bób, jednak mają 200 rodzajów gatunków fasoli, która po prostu w różnych miejscach jest uprawiana. Trochę chyba może jedno zero się dodało, ale powołując się na to źródło, trzeba o tym po prostu wspomnieć.
Wspominaliśmy koło 11 listopada o tej fasolce, przecież
tak, dokładnie z orzełkiem przecież, więc tak. Tych odmian rzeczywiście mogło być bardzo dużo. Nasza zupa fasolowa to oczywiście poza fasolą cebula, czosnek, kiełbasa, różnego rodzaju przyprawy. Zupa można być idealna na zimne dni, bo naprawdę syci i rozgrzewa i syci. Tak samo jak zupa grzybowa. Pamiętasz, mieliśmy ten duży taki materiał o tradycji jedzenia grzybów. To jest, grzyby nam zawsze towarzyszyły.
Polacy są...
szczególnie w tym roku, podobnie jak i w zeszłym. Do zupy idealnie nadają grzybowej, prawdziwej, nie pieczarkowej, bo to nie ma nic wspólnego, świeże grzyby, prawdziwki, podgrzybki albo maślaki. Są różnego rodzaju oczywiście pomysły. Do tego dodajemy warzywa. Marchewka, pietruszka, seler, ziemniaki, bo one oczywiście dają masę. Cebula, ona też daje ostrości temu wszystkiemu. Ząbek czosnku jest wskazany, bo grzyby tak naprawdę nie za bardzo mają smak jakiś odpowiedni. Do tego oczywiście bulion, może być warzywny, może być wołowy. Kilka łyżek gęstej śmietany, łyżka masła, tu już mamy naprawdę bardzo sycącą zupę i ten smak specyficzny grzybów, który jednak rzeczywiście zostaje, szczególnie jeśli oczywiście to są prawdziwki czy podgrzybki. Do tego dekoracja, pietruszka, sól, czarny pieprz jako do smaku i mamy rzeczywiście bardzo rozgrzewające, polecane przez nas zupy rozgrzewające. Proszę sobie na ten weekend, dzisiaj mamy sobotę, można przygotować jakiś solidny, duży gorąc, albo grzybowej, albo fasolowej, cebulowa, z dobrą naszym polskim wstrętem w tradycję francuską, czy zupa dyniowa. Pozdrawiamy mieszkańców Pstrągowej.
Albo zrobimy sobie rosół niedzielny. Na przykład albo w wielu miejscach też ten rosół niedzielny bywa. Myślę, że Państwo też rozgrzeją się w ten weekend właśnie rozgrzewającymi zupami. My już rozgrzaliśmy się z samą opowieścią o nich.
Tak. A ja mam taką cichą nadzieję, że kiedyś gdzieś jakaś instytucja na Podkarpaciu dojdzie do wniosku, że moglibyśmy zrobić festiwal zup. Na przykład, nie wiem, we wrześniu i po prostu zrobić takie właśnie niesamowite zawody. Która zupa będzie lepsza?
No może ktoś to usłyszy i...
Właśnie mam coś podchwyci.
Ale my już dziś, proszę Państwa, kończymy nasze pogaduchy, a za tydzień... Można powiedzieć, trochę będziemy kontynuować. Mówiliśmy o zupie fasolowej, a za tydzień będziemy rozmawiać o dawnych źródłach białka. To jest groch, fasola.
Soczewica.
Tak, soczewica. Ona może tutaj na Podkarpaciu nie jest aż tak bardzo popularna, bardziej tam na Lubelszczyźnie, ale to były właśnie źródła białka roślinnego w dawniejszych czasach i o tym będziemy rozmawiać za tydzień. A więc żegnamy się.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.